Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej audycji Medyczne ABC. Dzisiaj w naszym studiu gościmy pana doktora Andrzeja Tyneckiego, gastroenterologa, specjalistę chorób wewnętrznych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dziś porozmawiamy o chorobie refluksowej. Jak często występuje ta choroba?
Jest to bardzo częste schorzenie, występuje w dorosłej populacji około 10-20% osób, a więc to są miliony, patrząc na populację polską, miliony osób ma z tym problem. Oczywiście choroba refluksowa także występuje w wieku dziecięcym, akurat nie jestem specjalistą z tego zakresu, ale jest to, zwłaszcza u najmniejszych dzieci, to też jest duży problem.
A jakie są jej typowe objawy?
Typowym objawem choroby refluksowej, takim koronnym, to jest zgaga, czyli uczucie pieczenia, i to jest objaw, który występuje u 90% chorych. Następne objawy, które to są bóle zamostkowe, często mogące imitować bóle serca, bóle wieńcowe tak zwane. Następnie odbijanie, zwracanie treści, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, bólu w nadbrzuszu. Tego typu objawy sugerują w sposób istotny możliwość choroby refluksowej.
A jakie są powikłania tej choroby?
Nieleczona, można powiedzieć tak, może spowodować przede wszystkim uszkodzenie przełyku. Powstają nadżerki. Te nadżerki mogą przekształcić się w owrzodzenia, może nastąpić zwężenie przełyku. Także wieloletnia choroba refluksowa sprzyja zmianom nowotworowym w tej okolicy, rozwojowi też przełyku Barreta, czyli takiego stanu, kiedy nieprawidłowa śluzówka jest w obrębie przełyku. Oczywiście mogą być także objawy odległe choroby refluksowej, kiedy jest częste nawracające zapalenie gardła, uszkodzenie zębów, uszkodzenie śluzówki jamy ustnej, co przy głębokim refluksie. Także mogą być też stany sprzyjające częstym infekcjom górnych dróg oddechowych, ale także i dolnych, i zapaleniom oskrzeli. Jeżeli refluks jest taki mocno nasilony, głęboki, obecność kwasu, który uszkadza śluzówkę, wtedy można sobie wyobrazić, że w obrębie gardła i krtani łatwiej nawracające infekcje, kiedy już łatwiej osiedlenie się bakterii, kiedy to zostało jakby wstępnie uszkodzone śluzówka obecnością kwasu żołądkowego.
Powikłania brzmią bardzo poważnie. Wobec tego, jak zdiagnozować tą chorobę?
No więc cały świat, ponieważ to dotyczy milionów ludzi, trudno wszystkich, żeby zrobili specjalistyczne testy. Diagnozowanie opiera się na tylko wywiadzie. I tak jest przyjęte na całym świecie. Dopóki nie wystąpią objawy alarmowe, takie, które by sugerowały, że coś tam się dalej dzieje, a więc kiedy nie reaguje choroba na typowe leki zmniejszające wydzielanie kwasu, które się stosuje standardowo, kiedy są zaburzenia połykania, kiedy występują wymioty z domieszką krwi, uczucie przeszkody, kiedy są zmiany w obrębie krtani, wtedy to wymaga dalszej diagnostyki. I już wtedy bardzo zaawansowanej, czy tak w celu potwierdzenia, pierwszy, jako jest taki badań u nas bardziej dostępny, to jest gastroskopia, jest inne, to jest takie badanie, kiedy jest wątpliwość, czy to jest choroba refluksowa, czy nie, wykonuje się badania typu pH-metria, mierzy się po prostu stężenie kwasu specjalną sondą, który się mocuje na 24 godziny w przełyku i określa się stopień refluksu, jak często ten refluks występuje, czy to na pewno jest refluks. Ale ważnym tutaj badaniem jest endoskopia, czyli gastroskopia, krótko mówiąc. I ona często mówi, jakie mamy czynniki sprzyjające dla tej choroby. Czy już wystąpiły powikłania, czy są uszkodzenia przełyku na przykład i jakiego stopnia. Czy nie należy czasami pobrać wycinku, bo jakaś część przełyku wygląda już nieprawidłowo i może sugerować, że coś tam się dzieje więcej.
Czy wobec tego możemy zmniejszyć w jakikolwiek sposób ryzyko zachorowania?
No to tutaj jest oczywiście wielką rolę odgrywa dieta. Co prawda wielokrotnie się wszyscy odżegnali od diety, ale potem jednak co chwila są powroty do niej. Choroba refluksowa jest chorobą cywilizacyjną, a więc kiedy jest nadmierny podaż energii, kiedy są podawane napoje gazowane, które rzeczywiście zwiększają częstość refluksu i cofania się, tak zwane odbijanie, tak powstaje aerozol z mieszaniną kwasu. Zły obyczaj jedzenia tuż przed spaniem, a więc kiedy w pozycji leżącej łatwo treść zalegająca w żołądku, który w nocy pracuje wolniej, cofa się do przełyku, powoduje jego uszkodzenie. Na pewno jednorazowa ilość dużo tłuszczów, dużo cukrów, duże jednorazowe objętości posiłków, to też sprzyjają chorobie refluksowej. Trzeba pamiętać, że także tej chorobie sprzyjają leki przyjmowane z różnych innych przyczyn, na przykład z powodów kardiologicznych, bo większość leków kardiologicznych rozluźnia mięsień, zwieracz przełyku dolny, który zapobiega cofaniu się tych kwasów, a leki na przykład przeciwnaciśnieniowe zwykle rozluźniają ten zwierzę, jest to ich efekt uboczny, przy tym regulują ciśnienie, no coś trzeba wybrać. I oczywiście stosujemy te leki, nikt nie odstawia ich z tego powodu, najwyżej no, najważniejszym elementem jest modyfikacja diety, bo czasami, a często nawet więcej niż w połowie przypadków udaje się nam dokonać ustąpienia objawów tylko dietą.
Wobec tego jaką dietę zastosować?
Częstsze i mniejsze posiłki. Następnie unikamy 3 godziny przed spaniem jedzenia. Następnie unikamy napojów gazowanych. Unikamy też produktów mlecznych, zwłaszcza na wieczór. One zwykle rozluźniają zwiera, czyli nasilają objawy refluksu. Generalnie najważniejsze jest zmniejszyć objętość posiłków. No i oczywiście jak się, że tak powiem, za dużo się zje i ma się pozycję siedzącą, ściśnięty brzuch, wzrasta ciśnienie tłocznia brzuszna i wtedy łatwiej jest o refluks. Tutaj trzeba pamiętać także, że alkohol sprzyja objawom refluksu. Najbardziej sprzyja piwo, ponieważ jest i gazowane, i jest alkoholem. Alkohol rozluźnia ten dolny zwieracz przełyku, ułatwia cofanie się treści, a jeszcze dodatkowo na przykład piwo jest napojem gazowanym, więc jakby podwójnie sprzyja powstawaniu objawów refluksu.
Zdiagnozowano nam chorobę refluksową, wobec tego jak mamy się leczyć?
To oczywiście tak, jest kilka sposobów postępowania leczniczego. Oczywiście jeżeli jest choroba refluksowa, która powodowała już poważne uszkodzenia albo jest na tyle uciążliwa, stosujemy leki zmniejszające wydzielanie kwasu. Część tych leków jest dostępna, że tak powiem, bez recepty i my wszyscy co chwilę oglądamy w telewizji reklamy. Można leki te stosować na jakby w dwojaki sposób. Jeden to zastosowanie tak zwanych leków na żądanie, czyli przyjmujemy lek wtedy, kiedy mamy objawy. I to zwykle w łagodnej postaci choroby refluksowej wystarcza i wtedy jakby nie przeładowujemy organizmu i wątroby nadmiarem leków. Są postacie choroby refluksowej, które wymagają stałego leczenia i chociaż na większości leków zmniejszających wydzielanie kwasów jest, że można je stosować przez 8 tygodni, 6 tygodni, to są pacjenci, którzy wymagają ciągłego leczenia przez wiele lat zastosowania leków. Oczywiście element diety, który wcześniej powiedziałem, też odgrywa bardzo ważną rolę. Więc mamy tutaj dietę, farmakologię i pozostaje w odwodzie nam leczenie chirurgiczne. Kiedy te dwie rzeczy nie przynoszą nam sukcesu, a na przykład wiemy o tym, że jest na przykład przepuklina rozworu przełykowego lub inne sytuacje anatomiczne, które sprzyjają refluksowi. Można to wszystko skorygować chirurgicznie. Chirurgia jest zarezerwowana dla trudnych przypadków, dla trudnej postaci choroby refluksowej. Wtedy, kiedy już leczenie farmakologiczne i dietetyczne nie przynosi sukcesu, a boimy się ciężkich powikłań. Wtedy są techniki laparoskopowe w tej chwili używane, więc takie jak najmniej inwazyjne, które powodują zmniejszenie ilości objawów refluksowych i wyleczenie. Niestety część tych pacjentów po leczeniu operacyjnym wymaga ponownie stosowania leków zmniejszających wydzielanie kwasów i to zwykle jest po kilku latach od zabiegu, no ale na pewno jest to alternatywa, czyli to, co wszystko powiedzieliśmy, dieta, farmakologia, a gdy to nie pomaga, na końcu stoi chirurgia.
Moim i Państwa gościem był dr Andrzej Tynecki, gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.